Śladami Branickich podróżujemy z panią Anną Dąbrowską. Od kiedy zaczęła się ta przygoda?
Bardzo dawno temu, 35 lat temu, kiedy zaczęłam pracować w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Niby oddalamy się od faktów historii, a jednak coraz więcej wiemy. Całkiem niedawno moja koleżanka odnalazła portret drugiej żony Jana Klemensa Branickiego, która była taką tajemniczą damą. Nie wiadomo, jak wyglądała, a teraz już wiemy.
To przypadek, czy to jednak raczej dobra kwerenda?
Kwerenda w internecie, ale też wiadomo, że należy to zweryfikować. To, że jakiś portret Barbary Strzembeków pojawiał się, to już wiedzieliśmy trochę wcześniej. Natomiast moja koleżanka, śledząc te poszczególne linki, dotarła do oryginału portretu i znaleźliśmy właśnie portret pani Rzewuskiej. Primowoto, sekundowoto Branickiej, a tertiowoto Lowendal.
Czy on jest w Śladami Branickich?
Tak.
My podążamy Śladami Branickich dosyć banalnie, prawda? Czyli Białystok, czyli Choroszcz, trochę Bielsk Podlaski. No a pani pisze na przykład o Białowieży.
Rzeczywiście, te ślady po Branickich są rozpowszechnione zarówno w historii, ale także i materialnie. Białowieża niedaleko, ale nie wiemy o tym, że istnieje taki obelisk, na którym uwiecznione zostało królewskie polowanie i wśród osób uwiecznionych na tym obelisku jest też Jan Klemens Branicki.
Te ślady to nie tylko Podlasie, bo na przykład Branice są w Małopolskim.
Teraz jest to dzielnica Krakowa. Branicki się pisał jako hrabia na Branicach, Ruszczy, Tyczynie i Tykocinie, więc Tykocin tylko leży na Podlasiu, a pozostałe leżą na południu Polski. Są to okolice też Rzeszowa i okolice Krakowa, Nowa Huta obecnie.
To jest książeczka właściwie, bo ta objętość nie jest zbyt duża.
Chodzi o to, żeby nie zanudzić, żeby coś pozostawić jeszcze do własnych poszukiwań. Jeżeli jest zmianka kilkusłowna czy kilkuzdaniowa, jak kogoś to zainteresuje, to na pewno poszuka coś więcej na ten temat, bo rzeczywiście nie można w kilkudziesięciu stronach powiedzieć wszystkiego o rodzie Branickich, który miał aż 18 pokoleń. Udało mi się sporządzić tablice genealogiczne. Tu mamy te najstarsze od XII wieku. Oczywiście im dalej historię, tym no pewne fakty wymagają jeszcze zweryfikowania. Ale zaczynamy od Klemensa żyjącego w XII wieku i przez niego wędrujemy przez kolejnych Klemensów, ale też przez kolejnych na przykład Wierzbiętów. Imię, które było popularne w rodzie, a które podobno jest odpowiednikiem słowa Grzegorz, bo patronem Wierzbięty był święty Grzegorz. I najstarsze polskie epitafium, czyli taki obraz zmarłego, właśnie przedstawia Wierzbiętę z Branic i pochodzi z roku 1425.
To drzewo genealogiczne sięga właśnie 1176 roku. Pierwsza data, która pojawia się przy imieniu Jan, czyli biskup gnieźnieński.
Na pewno nie był to przodek bezpośrednio, bo był duchownym. Natomiast wiemy, że był biskupem gnieźnieńskim i zachowała się jego pieczęć, na której on siedzi na tronie biskupim i ten tron wspierają, można domniemywać, że gryfy. Bo to jest ród branicki herbu gryf, ale ten gryf pojawia się dopiero w XIV wieku, a same nazwisko Branicy w XVI. Więc początkowo oni się zwali Świebodzicami od tego bojowego okrzyku Świeboda.
Czyli wolność?
Czyli wolność, swoboda. A biskup Jan, czy też zwany Janikiem czasami, jest wymieniany przez Galla Anonima w jego kronice jako jeden z narratorów historii Polski.
Jan Klemens Branicki, właściciel rozległych dóbr na Podlasiu i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, to wiadomo, wielka postać. Ale kiedy się przegląda pani książkę, to duża część poświęcona jest jego żonie, Izabeli Branickiej. Co dla pani jest w tej postaci wyjątkowo ciekawego?
No ja myślę to, że ona po śmierci męża wybiła się na niepodległość, czyli przez prawie 40 lat bardzo sprawnie zarządzała bardzo rozległymi włościami. Wiemy, że Jan Klemens Branicki był nazywany najrządniejszym w Polsce magnatem. Jego majątki kwitły. Natomiast nie ukrywajmy, żonie pozostawił też oprócz włości i długi. I ona te długi spłaciła. Ona była kochana i też bardzo wspominana, też miło chociażby przez taką pamiętnikarkę Anetkę Steszkiewiczów, Potocką-Wąsowiczową, która tutaj właśnie zawarła w swoich pamiętnikach opisy właśnie wyglądu Białegostoku, zwyczajów białostockich właśnie za czasów już Izabeli z Poniatowskich Branickich.
Pisze pani tutaj o różnych ciekawostkach, na przykład o intrydze, w której brała udział Izabela. Przywołam tutaj fragment: na balu u marszałka Bielińskiego za namową matki odmówiła tańca Adamowi Tarło, który zagroził pojedynkiem każdemu, kto z nią zatańczy. Uczynił to brat młodej panny Kazimierz, w efekcie czego doszło do dwóch pojedynków na pistolety i szpady. Ofiarą pierwszego był jedynie koń Poniatowskiego, drugi skończył się śmiercią Tarły. Dramatycznie to wszystko wyglądało.
Dramatycznie, i to były takie rzeczy, które później niemalże groziły jakąś wojną domową, bo walczyły między sobą dwie frakcje.
To, co jest ozdobą wielką tej książki, to są, chciałam powiedzieć, zdjęcia, ale to są zdjęcia albo reprodukcji, albo medali, albo właśnie dawnego Pałacu Branickich, który został namalowany.
Ale Pałac Branickich w Warszawie. On się znajdował w bardzo reprezentacyjnym miejscu, mianowicie z jednej strony przy ulicy Miodowej, a przy drugiej Senatorskiej, dosłownie z widokiem na Zamek Królewski. Więc chociażby wszyscy ambasadorzy obcych państw, którzy przyjeżdżali z wizytą do króla, parkowali swoje powozy właśnie niedaleko Pałacu Branickich. Więc on musiał wyglądać reprezentacyjnie, zresztą hetman Branicki też przyjmował poselstwa obce. Ten pałac wygląda niesamowicie i teraz też wygląda niesamowicie, bo obecnie mieści się w nim luksusowy hotel.
Co by pani chciała, żebyśmy zapamiętali z tej całej historii magnata na ziemiach podlaskich i nie tylko?
No właśnie to, że zawdzięczamy im chociażby układ Centrum Białegostoku, układ Choroszczy, układ Tykocina. To wszystko jest dzięki Branickim. Dzięki Izabeli jest ratusz w Bielsku Podlaskim. Jest też wzniesiony tam kościół. Także bardzo dużo takich materialnych rzeczy, z którymi widzimy się na co dzień. Nie tylko wspaniały Pałac Branickich, ale chociażby ten trójkątny rynek. To wszystko zawdzięczamy Branickim.
Jeżeli mówimy o ogrodzie przy Pałacu Branickich, to trzeba wspomnieć, że Jan Klemens Branicki miał tam niebagatelny wpływ na ten ogród, bo to on projektował, oddawał się temu ogrodowi.
Można powiedzieć, że on miał z czego czerpać, ponieważ młodość spędził we Francji w najwspanialszej rezydencji, mianowicie w Wersalu, z najwspanialszym ogrodem i usiłował wprowadzić te nowe wtedy jeszcze w Polsce trendy właśnie tutaj na Podlasie, z tak dobrym skutkiem, że Francuzi byli zachwyceni.
Moim gościem była pani Anna Dąbrowska. Śladami Branickich to jest książka, która przynosi nam niezbędną wiedzę i myślę, że to może być przewodnik po miejscach, gdzie Branickich znajdziemy.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do czytania.